Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przekonaliśmy się już nieraz, kiedy uczestniczymy w nabożeństwie, które jest naprawdę autentycznie prowadzone przez Ducha Świętego, to nieraz znajdujemy się w takiej sytuacji, że prowadzący nabożeństwo właściwie powie już wszystko, co miał do powiedzenia jeszcze kaznodzieja. I wcale nas to nie dziwi. Już przywykliśmy do takich sytuacji. Nieraz ja jestem sprawcą tego, takiej, powiedzmy sobie, frustracji kaznodziei, kiedy zanim on stanie za kazalnicą, to już tyle zostaje powiedziane. Ale przeważnie mi to wybaczacie też. Jest super rzeczą, kiedy mąż Boży, pełen Ducha Świętego, staje przed Kościołem. Ale wiecie, dzisiaj doświadczyłem czegoś jeszcze innego, czegoś o wiele, wiele więcej. Praktycznie to, co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, co Bóg tak mocno położył mi na sercu. Rzeczywiście, zgodnie z tą regułą, już zostało powiedziane. Ale nie zostało powiedziane przez jedną osobę. Przez kogoś jednego, napełnionego Duchem Świętym, chodzącego w tej cudownej Bożej łasce, w tym cudownym Bożym poznaniu. Kiedy wsłuchiwałem się w Wasze modlitwy, kiedy wsłuchiwałem się w teksty pieśni, które Wojtek tutaj wybierał, kiedy wsłuchiwałem się w to, co mówił Rysiu, to w tym wszystkim odnajdywałem dokładnie całość tego, o czym chciałem dzisiaj wieczorem Wam powiedzieć. To jest powód do wielkiej radości. To jest powód do wielkiej radości. Nie jesteśmy jakąś organizacją, w której jedna czy dwie osoby chodzą w duchu, a reszta się przysłuchuje, podziwia ich czy zazdrości im. Jesteśmy Bożym Kościołem, gdzie tak wielu przeżywa, odczuwa dokładnie to samo, gdzie tak wielu jest wrażliwych na głos Ducha Świętego. Możemy mieć wiele własnych próśb modlitewnych. Każdy inne ma przecież różnie, jesteśmy, różne potrzeby mamy. Wojtek ma do dyspozycji śpiewnik, w którym jest chyba 120, czy 144 już pieśni. Już prawie niedługo dojdzie do rozmiarów Księgi Psalmów, także. Ale z tego wszystkiego, co potrzebujemy, z tego wszystkiego, co chcielibyśmy wyrazić przez pieśni, z tego wszystkiego, co jest naszą najpilniejszą potrzebą, wybieramy to, co pokazuje nam Duch Święty. A to jest dla każdego z nas ten sam Duch Święty. A więc ta spójność porannego i wieczornego nabożeństwa, spójność modlitw, pieśni, potwierdza nam wszystkim to, że prawdziwie jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Prawdziwie należymy do Boga. Tytuł tego kazania, który przygotowałem, właściwie wiedząc tylko, jakiego tematu chciałbym ponownie dotknąć, to pojednani z Bogiem i z ludźmi. Brzmi to znajomo. Mówiliśmy sobie rano o tym, że warunkiem przystąpienia do wieczerzy pańskiej w naszym kościele jest, by być pojednanym z Bogiem i ludźmi. i że to w zupełności, wystarczy. Wojtek wybrał dzisiaj wieczorem taką piękną pieśń, gdy Jezus na Golgotę szedł. Tam w jednej ze zwrotek jest tekst, którego dobrze zapamiętałem, w tym zwycięstwie darował wszystkim ludziom możliwość pojednania się z Bogiem poprzez krzyż. Piękne słowa. Ale kiedy śpiewaliśmy je, to jakby szerzej otworzyły mi się oczy na to, czym naprawdę jest pojednanie z Bogiem. Jezus powiedział wyraźnie, kto chce iść za mną, naśladować mnie, niech weźmie swój krzyż i idzie za mną. Niech weźmie swój krzyż. Krzyż to nie jest 8 godzin, choćby nawet ciężkiej pracy. Krzyż to nie jest obowiązek wykonania tego czy tamtego, ugotowania zupy dla 50 czy 60 osób, czy wykonania prania dla setki i tak dalej. Krzyż to nie te nasze zwyczajne, codzienne tutaj obowiązki, nasza krzątanina. Krzyż, tak jak krzyż Chrystusowy, to dźwiganie brzemion braci i sióstr, to wspólne dźwiganie ciężarów, to współodpowiedzialność jedni za drugich, to wyrzekanie się siebie samego, by zająć się kimś, kto jest obok mnie. Z dumą i odpowiedzialnością mówimy, że Kościół to szpital dla grzeszników. Przychodzimy tu, by być uleczeni, by być uzdrowieni. Czy wyobrażacie sobie jakikolwiek szpital, by stamtąd ludzie wychodzili w gorszym stanie niż przyszli? Czy nazwiecie szpitalem coś, co miejsce, czy jakieś organizacje, która rozłoży ręce i powie, no wiesz, twój przypadek to jest tak beznadziejny, że ty się do nas nie nadajesz. To gdzie się nadaje? No, nie wiem, ale do nas nie, bo my sobie z tobą nie poradzimy. Mówimy o Kościele i o dźwiganiu krzyża, a nie wypełnianiu obowiązków według umowy o dzieło czy umowy o pracę. Wiemy też, że w tym, co robimy, w tym, co się dzieje wokół nas, nie ma żadnych przypadków. I to, że niby przypadkiem, Rysiu, prowadząc to nabożeństwo, niechcący jakby pomylił numer psalmów, zamiast 50 to 55. Zobaczyliśmy też, że tekst, który niby to przypadkowo został oświetlony, nie jest tekstem oderwanym od naszej rzeczywistości. Nie z tej bajki, czy mówiącym o całkiem innych ważnych religijnych zagadnieniach. Czy to był dokładnie strzał w dziesiątkę? To, o czym słyszymy od rana, czego dotyczyły nasze modlitwy. Bóg w ten sposób pokazał nam na ten tekst. I byłbym, wiecie, ślepcem, głupcem, zadufanym w sobie, gdybym do niego nie sięgnął, korzystając z tak cudownej Bożej podpowiedzi. Ale zacznę ciut wcześniej, od 13 wersetu, psalm 55, od 13 wersetu. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. dalszy ciąg brzmi groźnie, brzmi strasznie, łącznie z samym końcem, o którym często zapominają niektórzy pyszałkowie. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja to nie ufam. To nie są przelewki, to są słowa samego Boga, który kogoś, kto jest zdradliwy, kto na rękach ma krew braci, każe w sposób naprawdę radykalny. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Ale nie będę teraz mówił o tych konsekwencjach zdrady i krwawych, krwiożerczych wyborów, ale o tym, jaki smutek jest w sercu Dawida, jaki smutek jest w sercu Dawida w tym miejscu, gdzie nie lży go wróg, bo tego się mógł spodziewać, nie lży go jakiś nieprzyjaciel, bo z tej strony atak jest czymś przewidywalnym i wcześniej czy później tak nastąpi. Ale przyjaciel, powiernik, ktoś, komu zaufał, z kim razem wchodził do świątyni Pana. Zawiódł się na kimś takim, to tak trudno się z tym pogodzić. Wiecie, tutaj bracia, którzy nie od dzisiaj, nie pod wpływem ostatnich jakichś tutaj apeli czy nawoływań, troszczą się o tych, którzy upadają, którzy odchodzą, którzy zawalają, a potem przychodzą i znowu proszą. Ci bracia nieraz doświadczyli czegoś takiego, że mimo, że walczą o kogoś takiego, że robią wszystko, by mu pomóc, spotykają się z zarzutami. Bo to ty mi źle życzysz, bo to ty, prawda, mnie nienawidzisz, bo to wszystko przez ciebie, że ty taki, prawda, i to, i tamto, i siamto. I jak to w naszym tutaj zacnym gronie nieraz się nóż w kieszeni otwiera, kiedy słyszysz coś takiego. To ja tak walczę o ciebie, to ja modlę się o ciebie, to ja poszczę o ciebie, to ja flaki sobie, przepraszam, wypruwam za ciebie, a ty mi tu takie rzeczy mówisz? No to ja ci teraz pokażę. To jest coś, co możemy nazwać krzyżem. Noszenie czegoś takiego, radzenie sobie z tym, to nie jest prościutka sprawa, to nie jest coś, co psycholog, psychiatra weźmie na warsztat i poradzi ci, jak ten problem rozwiązać, jak sobie radzić z takimi niesprawiedliwymi sytuacjami. To jest krzyż, który prowadzi cię do pojednania z Bogiem i pojednania z ludźmi. Mówiliśmy sobie rano, że nie ma pojednania z Bogiem bez pojednania z ludźmi. Wiecie, od najbardziej zdawałoby się najlepiej znających Boga, nawet tu w naszym gronie, nieraz kiedy napominam, czy Ilonka kiedy napomina, słyszymy, a skąd ty możesz znać moje serce? A skąd ty możesz znać moje serce? Ale to serce jest jak na dłoni, to widać po relacjach z braćmi, siostrami. My często mówimy o twoich, moich relacjach z Bogiem, prawda? Gdzieś wznosimy się na wyżyny tych spraw duchowych i mamy odczucia, mamy sny, mamy wizję, mamy poznanie, mamy słowo od Boga, proroctwo, dary. A kiedy wokół siejemy spustoszenie, złość, jakieś takie lekceważące traktowanie. To trudno mówić, że moje relacje z Bogiem, że moje pojednanie z Bogiem jest czymś, co jest tylko i wyłącznie mnie znane, mnie wiadome i nikomu nic do tego. Ale ta zależność działa też i w drugą stronę. Nasze pojednanie z ludźmi bez Boga, bez pojednania z Bogiem zawsze będzie ułomne, kalekie, powierzchowne. Powiem brutalniej, wyrachowane, interesowne. Jakoś tak politycznie mniej lub bardziej uzasadnione. Warto mi się pojednać z tym, bo też no w razie czego to będę mógł na niego liczyć w takiej czy innej sprawie. Ten zasługuje na pojednanie, no bo dobrze mu z oczu patrzy, no a poza tym no, swój chłop. Ten natomiast to mi jest obojętny. To mówimy, a co? Ani mnie ziębi, ani grzeje. Tak często patrząc na relacje z innymi, mówimy, no ja do niego nic nie mam, no to jest wszystko w porządku. A może wartałoby się spytać, czy on przypadkiem do ciebie coś nie ma. Ja wiem, że to wszystko, o czym mówię, wypłynęło już tu w modlitwach na tym nabożeństwie, że to było też i wyśpiewane i przeczytane w tekstach psalmów, które ci czytaliśmy. Ale Bóg chce, bym jeszcze raz o tym powiedział, bo pojednanie z Bogiem i pojednanie z ludźmi to ci, którzy mają dostęp do Jego krwi, do Jego ofiary, do Jego krzyża, do Jego przebaczenia, zbawienia, do uleczenia ran, do uleczenia śmiertelnych chorób, z którymi tu przychodzimy. Grzech nie jest jakąś taką chorobą w stylu kataru czy przeziębienia. Grzech to śmiertelna choroba. Jesteśmy szpitalem dla chorych na śmiertelną chorobę. Dla chorych na grzech. Zaznaczyłem sobie w Biblii dzisiaj wiele miejsc o wielu rzeczach wartałoby tu wspomnieć właśnie w kontekście w związku z pojednaniem z Bogiem i ludźmi. Pozwólcie, że przypomnę fragment kazania na górze w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi do swoich uczniów, nie mówi do słuchających, do tłumów. Przeczytamy sobie z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza od 21 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Tak, ten fragment, który przeczytałem, wczoraj wypłynął w pewnej pseudoteologicznej dyskusji, bo gadanie ze ślepym o kolorach czasami jest nadmiernym wysiłkiem. Ilonka po dwóch godzinach się zorientowała, że zawraca Wisłę kijem, ale to już inna sprawa. Usłyszeliśmy, że ten fragment udowadnia, że rzeczyściec istnieje. Rzeczyściec jest w Biblii. Ja mówię, jak gdzie? No jest, nie jest. Bo przecież tam wyraźnie jest powiedziane, że nie wyjdziesz stamtąd, a oddasz ostatni grosz. Wiecie, można tak myśleć, że ten, który wrzuca do tego niby czyśćca, tutaj jest przeciwnikiem. Jeżeli Bóg jest twoim przeciwnikiem, to możesz tak myśleć. Jeżeli Boga postrzegasz jako wroga, przeciwnika, jako tego, który tylko patrzy, żeby cię dopaść, kiedy coś zawalisz, no to on cię rzeczywiście wrzuci tam i wyciśnie z ciebie jak komornik z cytryny. Ale od razu zabrzmiało mi, że co się tu dzieje, skąd takie myślenie? Kiedy otworzyłem ten fragment, to zobaczyłem. Przecież Bóg nie jest przeciwnikiem. Ale mówimy o pojednaniu z Bogiem. O pojednaniu z Bogiem, który nie jest twoim przeciwnikiem, nie jest twoim wrogiem, nie jest skory do gniewu, nie łaskawy i no, jego naturą jest przebaczanie, odpuszczanie. Z jednej strony groźny, a z drugiej strony tak łaskawy. I tenże Bóg mówi nam tak bardzo kategoryczne rzeczy. Jeżeli powiesz bratu swemu racha, racha tłumaczono jest jako pustak, jako ktoś pusty, taki bez wartości, bez wnętrza, powiedzmy sobie. Jeżeli powiesz komuś ty pustaku, staniesz przed Radą Najwyższą. A jeżeli powiesz głupcze, pójdziesz w ogień piekielny. O zabójstwie mówimy jako o strasznym grzechu, o czymś, co nigdy nie zyska społecznej aprobaty, nigdy nie zyska jakiejś przychylności w naszych sercach. Dobrze zrobił, że go zabił. Nigdy nikt tak nie pomyśli. A tymczasem Bóg mówi, że jeżeli masz w nienawiści brata, jeżeli masz do niego złość, to tak jakbyś go zamordował. Będziesz odpowiadał za zabójstwo, a nie za tylko, no bo on mnie ze złością. Złościmy się nieraz. Nieraz poniosą nas nerwy. Oglądaliśmy na jednym z odcinków, czy to ostatnim, czy przedostatnim, kompanii braci, jak sobie radzić ze stresem. Bo kiedy jesteśmy na pierwszej linii frontu, a to miejsce jest pierwszą linią frontu, a nasze duchowe zmaganie to jest pierwsza linia frontu. Ja wczoraj po dwóch godzinach takiej duchowej walki z kimś, kto jest całkiem z tego świata, byłem bardziej zmęczony, niż gdybym się przepracował 12 godzin z kilofem w ręce gdzieś tam na budowie. No byłem ubity po prostu i tak pomyślałem sobie, że walka duchowa to nie jest intelektualna potyczka. To nie jest pojedynek dwóch mądrali na argumenty. Walka duchowa to coś i ciężkiego, i strasznego, i przerażającego, wymagającego dużych, naprawdę wielkich duchowych sił. Zdarza się nam unieść gniewem. Zdarza się nam no naprawdę czasami przekroczyć granice jakiejś tam grzeczności czy kultury, jak to zwał, tak to zwał. Jak mogłeś być tak niegrzeczny, jak mogłeś tak powiedzieć. Przyznaję, że często i mnie ponosi poza tą granicą. Ale przyznaję też, że dość często, przyznam się, nie żałuję, że mnie tak poniosło. Bo jak widzę potem dobry rezultat tego, że myślę, trudno, mam opinię, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze wychowanego. I no trudno jakoś sobie z tą opinią da się żyć, ale widzę dobry rezultat. Jak to często mówię, nakładłem mu jak sołtys krowie i pomogło. O, pomogło. Może nie powinniśmy przekraczać takich granic, ale a czasami no sytuacja jest taka, jest walka o życie. To nie jest walka o to, żeby ktoś ciut ładniej wyglądał, częściej się uśmiechał i częściej miał powody do tego, by być radosnym. To jest walka o życie. To jest walka o życie. Paweł do Efezjan, czwarty rozdział, od 25 wersetu pisze tak. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Mam rację, no to się gniewam. Wkurzył mnie porządnie, no to się bardzo gniewam. Wiesz, co robisz? Dajesz diabłu przystęp. Do jego życia, do twojego życia, do waszych relacji. Kiedy powiem brutalnie, że wasze pojednanie diabli wzięli, to nie jest tam jakaś tam przenośnia, kolokwializm, jakby mi zrzucili poloniści, ale rzeczywistość. Dokładnie diabli biorą wasze relacje. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Że psychologowie znajdują tutaj uzasadnienie swoich różnych teorii, to inna sprawa. Oni zaczerpnęli to ze słowa. To nie słowo potwierdza ich pomysły. To oni działają zgodnie z tym, co Bóg mówi, twórca naszej duszy. On nas skonstruował. Na drugi dzień gniew jest większy. Na trzeci jeszcze gorszy. A potem przychodzi takie zatwardzenie serca, przychodzi taki ośli upór. Inna sprawa, że potem to już dochodzi do takich sytuacji, że już nie wiadomo, o co poszło, ale się po prostu nienawidzimy i już. Jak tu naprawić taką relację, kiedy już nawet nie wiadomo, o co poszło? Ale zostawmy też tam tą część. W jednym z fragmentów, które czytał nam dzisiaj Rysiu, to chyba był list do Rzymian, prawda? Była mowa o tym, że to przez nas poganie bluźnią Bogu. Że to my jesteśmy sprawcami tego, że poganie bluźnią Bogu. Pomyślałem, że muszę o tym przypomnieć. Bo z dumą przyznajemy się, że jesteśmy chrześcijanami. Już nie ma wśród nas takich, którzy by się tego wstydzili. Z dumą nazywamy się Kościołem, szpitalem dla grzeszników. I kiedy słyszymy ze strony pogan bluźnierstwa na kościele ulicznym, często spotykacie się no, oko w oko z takimi problemami, z takim traktowaniem, z takimi bluźnierstwami. To myślimy, no nic dziwnego, poganin, nic dziwnego, niewierzący. Jakby się nawrócił, to by zmienił zdanie. Ale jak on ma zmienić zdanie, kiedy patrzy na nasze relacje i widzi rzeczy, które usprawiedliwiają to bluźnienie? Przegiąłem, przesadzam? Słowo mówi wyraźnie. To z naszego powodu poganie bluźnią Bogu. Nasza odpowiedzialność sięga o wiele dalej niż myślimy. My nie jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, by zajmować się swoimi problemami. A tamci, no, nie nasz cyrk, nie nasze małpy, tak? Pamiętam, jak pastor Marek Tomczyński opowiadał nam kiedyś, kiedy objął pastorstwo w Janowicach i miał na sercu założyć tam ośrodek dla bezdomnych. Więc tym zacnym, bogobojnym i takim naprawdę starym zborem postanowił tą sprawę no, jakoś przedyskutować, uzgodnić ze starszymi, no takie też. Tak musi wyglądać działanie Kościoła, gdyby było inaczej, byłoby kiepsko. Usłyszał wtedy taką odpowiedź. Bracie, my sami z sobą sobie tu nie możemy poradzić, a ty chcesz jeszcze tych pijaków tu przynieść z tymi ich problemami? Duch Święty ich przekonał. Podjęli bohaterską decyzję. Mały zborek w małej wiosce. Wybudowali ośrodek, który dzisiaj jest miejscem ratowania tak wielu dusz. Miejscem tak błogosławionym. Miejscem, gdzie przychodzą poganie. No, w najgorszym stanie i tam Bóg przemienia ich serca. Prawdziwy szpital dla grzeszników. Tak często naszymi własnymi problemami usprawiedliwiamy naszą obojętność dla tych, którzy na zewnątrz giną. Ale też tak często naszymi własnymi problemami usprawiedliwiamy obojętność na to, co z czym się zmaga brat, siostra. Ja mam dość na głowie, ja mam tyle spraw, że... Być pojednanym z Bogiem i ludźmi to krzyżować siebie. Galacjan 2:20, żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To ten poziom, ten etap, którego Jezus oczekuje od każdego z nas. Płacimy cenę za to, by zajmować się innymi. Ale czy to takie... Rano mówiliśmy sobie, że taką prawdziwą ceną, ceną przyjaźni, prawdziwej miłości jest być gotowym oddać życie za drugiego. To jest poziom, to jest standard, który odnajdujemy w Chrystusie. Pojednani z Bogiem i z ludźmi mają dostęp do Bożej łaski, do Bożego krzyża. A tam otrzymamy wszystko. I to, czego wyrzekliśmy się w związku ze służbą, w związku z poświęceniem dla innych. I o wiele więcej niż spodziewaliśmy się. I to, z czego już zrezygnowaliśmy na zasadzie mnie to, Panie, wystarczy. Bóg mówi, ja mam dla Ciebie o wiele więcej niż się spodziewasz. Tak najprościej, po naszemu, po chłopsku, ja już mówię, kiedy my zajmujemy się Bożymi sprawami, On się zajmuje naszymi. I robi to o wiele lepiej niż my w największej naszej staranności zdołalibyśmy uczynić. Zawsze mam smutek w sercu, kiedy ktoś podejmuje decyzję, by porzucić służbę, bo ma pilniejsze potrzeby. Powiem Ci, nic z tego, bracie, nie będzie. Ja Cię może nie przekonam. Life is brutal. Ale Bóg jest miłością. Czym jest dla Ciebie codzienne dźwiganie krzyża? Jak to pojmujesz w swoim sercu? Niektórzy sami na siebie nakładają ciężary nie do udźwignięcia, a potem mają wrażenie czy odczucie, że Bóg go szukał, że Bóg nie zatrzymał słowa, że Bóg obiecał, że będzie cacy. Ilonka na samym początku powiedziała coś, co mogło wielu zadziwić. Życie z Jezusem jest łatwe. Tak powiedziałaś. Jesteśmy wszyscy przekonani, nie od dzisiaj chodzimy z Panem, że wcale tak łatwo nie jest. Ale kiedy On mówi, weź na siebie moje brzemię, ono jest miłe, słodkie, lekkie, to dzieje się coś, co zdrowy rozsądek i brutalność tego świata w ogóle nie dopuszcza do myśli. Dźwigamy na sobie odpowiedzialność za braci, za siostry. Jesteśmy w stanie pomóc wielu. Jesteśmy w stanie pocieszyć wielu, obeczyć nie tylko łzy i nosy, ale naprawdę doprowadzić ich do miejsca rozwiązania wielu, wielu problemów. A dzieje się to jakby tak samo z siebie. Jakoś tak naturalnie. Daje tyle radości. Daje tyle satysfakcji, takiej fajnej, takiej nie egoistycznej, takiej nadmającej się, jak ja tu jestem dobry. Ale wiesz, jaki jestem mały, nieporadny, a udało mi się coś takiego, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. Pomogłem komuś. Przecież ja nawet ledwo wyciągnąłem do niego rękę. Czyli bierzemy na siebie Boże ciężary. To nie jest tak, jak ludzie myślą, jak świat myśli. Kiedy rozpoczęliśmy 16 lat temu służbę wśród bezdomnych, no prawie co niedzielę, albo przynajmniej co drugą, to już na pewno nie rzadziej stawałem przed zborem i opowiadałem o losach kolejnych spotkanych na dworcu, o tragediach, nieszczęściach, o ich potrzebach, o tym, o tamtym. Wiecie, nieraz musiałem hamować łzy, kiedy opowiadałem o tym. I wreszcie po kilku takich moich wystąpieniach, tak powiem, zostałem napomniany. Bracie, jak przychodzisz mówić świadectwo, to ma brzmieć radośnie, to ma brzmieć zachęcająco, to ma być taką mocą, żeby Kościół był zachęcony. Idziemy, zwyciężymy, damy radę, a co? To nam przeszkodzi. A ty stoisz i o mało się nie rozpłaczesz i ten... Ja mu powiedziałem, bracie, ja nie potrafię inaczej. Bóg położył mi na sercu troskę o tych ludzi, a to nie są radosne sytuacje. To absolutnie mi nie pokazuje, jak widzę ogrom waszych problemów, bracia, siostry. Tutaj jakby tu stanęło jakichś psychologów i różnych kosmonautów i zaczęli wysłuchiwać tych waszych spraw, to zaraz byś zabrali swoje walizki i podręczniki i uciekli stąd, gdzie pieprz rośnie. Bo żadna ludzka siła nie jest w stanie tego rozwiązać, załatwić. Ale wiecie, że możemy, będąc dla siebie braćmi, siostrami, pojednani z sobą, pojednani z Bogiem, rozwiązać to wszystko, dać tym radę. Śpiewaliśmy też w jednej z pieśni o tym, że spadną kajdany z naszych zimnych serc. Prawda? Jest tam w jednym z zimnych serc. Na gorącym sercu nie ma kajdan. One są na zimnych. Zimne, obojętne serce, związane łańcuchami i myśli, jaki ja ciążar niosę na sercu. I to serce będzie gorące, te kajdany spadną. Kiedy Chrystus rozpali twoje serce do czerwoności, nie usiedzisz na miejscu. Tak jak to nasi młodzi bracia, Tomek jest takim przykładem, nie usiedzi. Leci, pędzi. Bo tam grupka, bo tam ewangelizacja, bo tam spotkanie, bo tam kościół uliczny, bo tam to, tamto, siamto. Ja go wcale nie hamuję. Póki młody, niech lata. Ja mu zazdroszczę, że tak późno przyszedłem do Boga. Mam 46 lat, już trochę za późno na takie latanie. Choć też z Ilonką nie siedzieliśmy w miejscu. Ciągle nas gdzieś nosiło. Nie sposób było siedzieć i nie podzielić się tym, co znaleźliśmy. Pojednanie z Bogiem i ludźmi to nie termin religijny, teologiczny, kościelny. To nie reguła wypowiadana przed wieczerzą, by zgodnie z tradycją tak czy inaczej postępować. To coś bardzo, bardzo ważnego, bracia i siostry. Coś, co nadaje sens chrześcijaństwu, istnieniu nas, co nadaje moc, tą niezwykłą moc Kościołowi, o której rano mówiliśmy. Jak to możliwe, by Kościół, walcząc o... Dzisiaj walczymy o 4 osoby, które mają problemy. By nie było rezultatów tej walki, tych modlitw. Jeżeli trzeba, staniemy od jutra w poście. Będziemy walczyć dalej. Zamiast jutro się wieczorem intelektualnie, że tak powiem, wyżywać na naszych grupkach, zrobimy tu razem wspólne spotkanie. Będziemy wołać do Pana o każdego z nich. I nie przestaniemy, póki nie wrócą. Odłożymy wszystko. Filmy, programy, to co mamy. Nasi bracia giną. Czy będziemy mogli mówić, że jesteśmy pojednani z Bogiem i z ludźmi, kiedy odpuścimy sobie tą walkę na zasadzie sami sobie winni? Chcę was do tego zachęcić. Chcę was do tego, bracia, zachęcić. Może mieliśmy różne pomysły na ten tydzień. Ale stańmy do walki. Proszę was o to. Mam przekonanie, że Duch Święty o to nas właśnie prosi. Amen.
Amen. Amen.